To jest podcast Filozofia na krawędzi. Odważne pytania i intrygujące odpowiedzi. Marcin Worek i Piotr Bogdanowicz, czyli filozof i teolog na bezdrożach ludzkiej myśli. Zapraszamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam naszych słuchaczy, witam naszych gości w czwartym odcinku Filozofii na krawędzi. Witam Piotra Bogdanowicza.
Szczęść Boże.
I Marcina Worka.
Moje uszanowanie, szczęść Boże.
To nasi stali goście, Piotr Bogdanowicz, teolog, podróżnik, publicysta i bloger, doktorant na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie, Marcin Worek, filozof, pedagog, badacz i miłośnik tomizmu, a także filozofii realistycznej i fascynat astronomii. Porozmawiam sobie dzisiaj z panami o śmierci filozofa, o śmierci filozofii i o tym, jak dzisiaj w ogóle rozumiemy śmierć w teologii, filozofii. Postaramy się ugryźć kilka takich kontrowersyjnych, ale nie tylko, tematów ważnych, które jakoś nas dotykają w tej dyskusji. No i zacznę od wysokiego C, bo zapytam się was, panowie, czy w ogóle myślicie o śmierci? Wasz wiek może na to nie wskazywać, ale czy zdarza wam się myśleć o śmierci? Czy boicie się w ogóle myśli o śmierci tak realnie, kiedy na przykład pomyślicie sobie o własnej śmierci, że to może być koniec? Czy budzi się w was jakiś lęk? Może zacznę od Piotra. Jak to prywatnie, osobiście u siebie widzisz? Czy boisz się własnej śmierci?
Zależy kiedy. Ogólnie rzecz biorąc, jakoś powiem tak, o śmierci myślę nawet często. To nie jest tak, że odrzucam jakoś, czy tam myśl mi nie towarzyszy w życiu. Owszem, towarzyszy, ale jeżeli już myślę, to myślę z jakąś taką chrześcijańską nadzieją. I to też jest związane z moim aktualnym, czy na dany moment z aktualnym stanem ducha, tak? Jeżeli żyję w Łaskawicy i jakoś staram się prowadzić życie sakramentalne, no to nie, jakoś śmierć nie budzi we mnie wielkiego niepokoju. Aczkolwiek rodzą się inne pytania, typu jak to będzie, to jest taka trochę ciekawość ludzka się we mnie wtedy, tak? Jak to będzie, kiedy mnie zabraknie, co się stanie z moją rodziną i tak dalej. Natomiast troszeczkę sytuacja się zmienia, kiedy nie jestem jednak jakoś w porządku z Panem Bogiem i no, ta myśl o śmierci jakoś budzi, zaczyna niepokój, także ten duchowy. Mm-hmm. Także to wiele, wiele zależy u mnie od tego, rozumiem, w jakim stanie jestem aktualnie.
Tak. Marcinie, jak to u ciebie wygląda? Mówiąc tak, bez ogródek.
Czy myślę o śmierci? No, mi się wydaje, że każdy jakoś tam myśli o tej swojej śmierci. Natomiast no, w moim przypadku jakby to przybiera takie trzy formy. Po pierwsze taką formę takiego po prostu zwyczajnego, właśnie takiego, tak jak Piotrze mówiłeś, takiego ciekawskiego, po prostu zastanawiania się, a kurczę, ciekawe jak to będzie, jak już kopytnę wreszcie na drugą stronę i co to będzie, jak to będzie, nie, jakie to będzie doświadczenie i tak dalej. I to jest oczywiście taka ludzka ciekawość na zasadzie, tak jak, nie wiem, 13-latek się zastanawia, jak to jest prowadzić samochód, czy jak to jest, nie wiem, tak, pierwszy raz się opić, wypić tam kielicha i prawda, no i się dziwnie czuje, śmiesznie mu i tak dalej. To jest mniej więcej tego rodzaju taka głupkowata ciekawość. Druga to jest tak z perspektywy filozoficznej, to znaczy, co ja będę doświadczał, co to jest ta śmierć w zasadzie, czy moja śmierć tak naprawdę ogranicza mnie, czy moja śmierć niejako determinuje moje człowieczeństwo, w tym sensie, że ja umieram i coś się kończy i czy coś będzie dalej, tak? Czy filozofia może odpowiedzieć na to pytanie, czy będzie coś po śmierci, tak? Czy jakaś część człowieka jest w stanie przetrwać śmierć ciała tak, że zachowując władzę rozumowe, władze wolitywne, my będziemy dalej w stanie jakoś tam funkcjonować. I no to są jakieś tam takie pytania z pogranicza teologii i filozofii, na które jako filozof no, naturalnie poszukuję odpowiedzi. Natomiast no, jest jeszcze trzecia część, taka czysto egzystencjalna, w tym sensie, że nieraz przyszło mi doświadczać nieprzyjemnych takich epizodów depresyjnych i nerwicowych i to jakby też automatycznie jakby to poza kategorią grzechu, jakby, nie? To poza kategorią grzechu przychodzi po prostu w pewnym momencie dosłownie do człowieka śmierć, w tym sensie, że masz nadzieję na to, że się skończysz, bo już nie chcesz się męczyć, nie? I w takim sensie jakby myślenie o śmierci przybiera zupełnie inny rodzaj rozważania, bo nagle orientujesz się, że ej, kurczę, tak właściwie to jest pierwszy raz, kiedy ja nie myślę o śmierci w takiej kategorii, no nie fajnie byłoby umrzeć, bo w sumie mam tutaj sporo do zrobienia, mam żonę, mam rodzinę, mam po co żyć, mam czemu się poświęcać, ale z drugiej strony jest takie wtedy po prostu gdzieś to cierpienie zaczyna przesłaniać całość reszty tego wszystkiego i zaczynasz się zastanawiać tak naprawdę nad jakimiś około samobójczymi myślami i wtedy robi się naprawdę niefajnie, ale to jest ten moment, kiedy trzeba umieć po prostu przestać i zrobić takie cięcie na zasadzie okej, to jest pewna tylko moja część, to jest po prostu mój chory mózg, to jest moja chora neurologia i ja muszę sobie z tym pomóc po prostu idąc do lekarza, a nie leżąc cały dzień na łóżku i powiedzmy zastanawiając się, jak to będzie, jak już skoczę z tego balkonu i to pierwsze, co będzie pierwszym, co zobaczę, jak już walnę łbem o mur, tak? Więc w tej kwestii, no, tutaj jakby są takie trzy punkty, które się zarysowują. To jest potoczny, to jest egzystencjalno-filozoficzny i to jest czysto egzystencjalny, w sensie doświadczenia po prostu bycia osobą chorą.
Rozumiem. Ciekawe, też odważne, ciekawe to, co powiedziałeś, Marcinie. Ja tak postaram się, panowie, spiąć to, co powiedzieliście i dosłownie minutę może zabrać słuchaczom i powiedzieć też o swojej perspektywie śmierci. Bo mi się zdarza myśleć o śmierci, ale w trochę innym kontekście. Ja myśląc o swojej śmierci czuję strach i ulgę. Nie będę udawał, czuję strach. A dlaczego czuję ulgę? Ja mam bardzo takie mocne przeświadczenie dotyczące sprawiedliwości Bożej. To znaczy dla mnie sprawiedliwość Boża to ani nie jest średniowieczny obraz Boga, który strzela z pistoletu i załatwia wszystkich niegodziwych, ale też to nie jest rodzaj jakiegoś głaskania po głowie. Ja mam takie postrzeganie grzechu pierwotnego jako takiego pierwotnego stanu nie tak, że na świecie jest ogólnie nie tak, to znaczy ten świat jest ogólnie nie tak, jak ma być. I pomimo tych wszystkich moich grzechów ja będę czuł ulgę po śmierci, ponieważ wiem, że to będzie pierwszy moment w mojej historii życia, kiedy wszystko będzie sprawiedliwe, to znaczy kiedy wszystko wróci do takiej pewnej normy, to znaczy kiedy Bóg przejmie pełną kontrolę nad moim życiem, tak? I z jednej strony czuję strach, bo to będzie moment, w którym ja będę się musiał rozliczyć uczciwie ze swojego życia, a z drugiej strony czuję ulgę myśląc o własnej śmierci, bo tak jak mówię, to będzie moment, w którym wreszcie będzie przynajmniej w moim życiu sprawiedliwie, w tym sensie, że jakby zobaczę ten świat, jaki miałby być według Boga. Tak postrzegam jakby też sąd ostateczny, sąd szczegółowo nade mną. No ale właśnie, tutaj powiedzieliśmy o śmierci, o własnej śmierci, o postrzeganiu śmierci, o sprawiedliwości Bożej. Ale teraz przejdę do pytania do Marcina, bo ten cykl jest de facto cyklem filozoficznym, także o teologii, ale głównie o filozofii. Chciałbym, Marcinie, żebyś, oczywiście, jeżeli chcesz, gdzieś tam zahaczył o poprzednie nurty filozoficzne, ale chciałbym, żebyś głównie powiedział o współczesności. Jak i czy w ogóle filozofowie współcześni mówią i myślą o śmierci? Czy to jest temat tabu, czy to nie jest temat tabu w XXI wieku, w latach 20., na progu lat 20. XXI wieku? Czy dzisiaj filozofowie w ogóle mówią o śmierci?
Znaczy, na pewno taki temat jest podejmowany, w tym sensie, że zawsze jest to zastanawianie się, zawsze jest to podejmowanie nawet luźnej dyskusji, natomiast takiej jakbyśmy chcieli wyodrębnić takie pewne doktrynerstwo w filozofii, to znaczy jakąś doktrynę odnośnie śmierci, to ja raczej bym się skłaniał do tego, że dzisiaj w filozofii nie tyle śmierć jest tabu, co jest takim pewnym po prostu albo się tym zajmują w kategorii literatury, to znaczy jest to pewne takie egzystencjalno-literackie rozgodzenie się nad śmiercią i nad pewnymi aspektami tej śmierci, co ona powoduje, jaki smutek wśród bliskich i czym ona jest dla człowieka w sensie egzystencjalnym, to znaczy, że ja tu i teraz mogę w każdej chwili umrzeć i to jest takie przejmujące doświadczenie. Natomiast w takim sensie metafizycznym zastanawianie się na tym, jeśli śmierć to co ona znaczy, czy będzie coś po niej. Ja bym raczej powiedział, że w tej chwili dosyć mocno dominuje nurt deterministyczny i naturalistyczny, który dość twardo twierdzi, że po śmierci człowieka po prostu nie ma. To znaczy jesteśmy biotycznymi maszynami, które się psują i przestają funkcjonować i wówczas te biotyczne maszyny po prostu nie są już świadome i na tym kończy się nasza przygoda z byciem, tak? Więc tak w takim sensie, ja bym to tak zarysował w filozofii, że tak to mniej więcej wygląda.
Rozumiem.
Natomiast z mojej perspektywy, jeśli chodzi o śmierć, ja byłbym zawsze bardzo uważny, jeśli chodzi o przypisywanie jakby możliwości wyrokowania o śmierci nauce i filozofii, bo mimo wszystko wyrokowanie o śmierci i o tym raczej, co będzie po śmierci, bo to jest główna kwestia, która nas interesuje, to jest przede wszystkim kategoria teologiczna, bo my pytamy siebie, co będzie po śmierci i to jest pewna kategoria objawienia, to znaczy wiedzy objawionej. Natomiast z pozycji filozoficznej, z pozycji naukowej, no to my w zasadzie tak trochę mało wiemy, bo możemy tylko do pewnych nurtów teologicznych dopasowywać sobie jakieś teorie, czy jakieś wyobrażenia, jak to będzie, co to będzie. Natomiast tak z punktu naukowego, no to ja pisałem jakiś czas temu dla Adesta artykuł na temat śmierci, to tam mniej więcej wyjaśniałem, jak to wygląda. Człowiek po prostu w pewnym momencie stopniowo zaczyna wyłączać swoje wszelkie funkcje życiowe. Ustaje praca nerek, ustaje praca żołądka, ustaje praca jelit, stopniowo spowalnia się oddech. Taka osoba zapada w marazm, wyłącza się powoli mózg, wyłączają się emocje, usypia ta osoba, staje serce, umiera się, następuje rigor mortis i no jest koniec, tak? To jest koniec człowieka, tak? Niedotlenione komórki po prostu niedokrwione zaczynają stopniowo obumierać i no, następuje martwica, tak? Więc to z perspektywy naukowej jakby tyle, tak? Z perspektywy filozoficznej można by się tu pytać, jak to wygląda z pozycji filozofii świadomości, znaczy jak nasza świadomość zachowuje się w momencie śmierci. No i tutaj ludzie różne rzeczy opisują, że tam jakieś wizje tunelu, jakieś doświadczenia różne przyjemne, nieprzyjemne, jakieś eksterioryzacje, wyjście z ciała i tak dalej. Ja myślę, że to są wszelkiego rodzaju skutki uboczne po prostu psującego się mózgu i nie szukałbym w tym zbyt wiele paranormaliów. Raczej bym nie szukał
tych
paranormaliów.
Dodam taki ad vocem do tego, co Marcin powiedział. Kiedyś, jak ja byłem młodym chłopakiem, właśnie małym dzieckiem, była bardzo modna książka w środowisku okołokatolickim Życie po życiu. To taki że tak powiem, u niektórych must have, no nie? I ta książka miała taką dość teologicznie, mi się wydaje, błędną teorię, bo próbowano uzasadnić, że tak zwane zjawiska śmierci tak zwanej klinicznej naukowo wyjaśniał nam Boga, to znaczy, że jeżeli to się dzieje, no to na pewno życie po życiu istnieje. Ale później ktoś się kapnął, że buddyści widzą buddyjskie doświadczenia, katolicy widzą katolickie, protestanci widzą protestanckie. I teraz tak, że gdyby nie możemy tego uznać za prawdę w sensie teologiczną, bo gdyby to była prawda, to każdy miałby swoje niebo, tak? I to, co widzi Marcin, teraz przypisujemy raczej tym zjawiskom źródło mózgowe, to znaczy źródło związane z po prostu z chemią, tak? Z fizyką cząstek i z chemią mózgu, tak? Bo jakieś były takie ciągoty w teologii, w nauce, no, że jak ci ludzie widzą tunel, no to właściwie to musi być ten tunel, a później się okazało, że nie, że tak, sorry, tak. Buddyści widzą buddyjskie bóstwa, katolicy widzą Trójcę Świętą i później wyszło, no okej, dobra, to my się wycofujemy.
To się wycofujemy z tego,
że właściwie tak. Nie można na czymś takim opierać. I ja też kiedyś miałem sprzeczkę w rodzinie, że właściwie to nie może być prawda teologiczna ani moralna, bo właściwie każdy widzi swoje doświadczenia, a prawda z natury musi być jedna. Ale okej, tutaj jeszcze o tym podyskutujemy, bo teraz przejdę do teologii, do Piotra, o śmierci w teologii. Tutaj mam przed sobą świetną stronę teologia.pl, czyli takie teologiczne mięsko, czyli katechizm i to, co nam potrzeba w teologii. I mam po prostu definicję śmierci, tak? I co tutaj nam wyskakuje. Przede wszystkim katechizm zwraca uwagę na trzy rzeczy od razu. Śmierć nie istniała od początku i jest to wrażenie doktrynalne bardzo mocne, bo soborowe. Na skutek grzechu pierworodnego człowiek musi podlegać śmierci cielesnej. KKK 1018. Później Jezus, Syn Boży, dobrowolnie przyszedł dla nas przez cierpienia śmierci. 1019. I później śmierci Bóg nie uczynił. KKK 413. I mamy tutaj jak na nową teologię, znaczy nową w znaczeniu tą taką troszkę nowymi metodami uprawianą, mamy bardzo radykalne wrażenie. To znaczy, że Bóg nie chce śmierci fizycznej. I to jest wyrażone bardzo mocno. I teraz tak, z drugiej strony nam się wydaje w znaczeniu naukowym, że ta śmierć musi być. To znaczy, że człowiek w znaczeniu gatunkowym jako homo sapiens kiedyś musiałby umrzeć. I teraz tak, jak pogodzić, a może nie godzić, może nie próbować tego godzić. Teraz pytanie do Piotra. Przede wszystkim, jak to pogodzić ze sobą w jakiś sposób? Bo przecież prawda o człowieku w wszechświecie musi być jedna z natury prawdy, tak? A też powiedz dosłownie chwilkę, dosłownie minutę, powiedz, jak dzisiaj teologowie próbują sobie tą śmierć, współcześni teologowie próbują sobie tą śmierć oswajać. Mam tak jakby jedno pytanie w dwóch podpunktach do ciebie, Piotrze.
Zacznijmy od tego, że owszem, Bóg powołał człowieka przede wszystkim do życia. I Bóg śmierci nie chciał, nie chce i nie będzie chciał dla człowieka. Tutaj się nic nie zmienia i zgodnie z tym, co mówi Pismo Święte, co mówi na objawienie, śmierć weszła na świat przez zawiść diabła, przez grzech. I co do tego tutaj Kościół od początku tak nauczał i trwa w tej nauce, bo się nic nie zmienia i rozumienie tego jest właśnie takie, jakie przed chwilą słyszeliśmy. Człowiek jest powołany do życia. Do życia i pomimo istniejącej w Kościele teologii śmierci, jednak najistotniejsze w tym wszystkim jest, aby patrzeć na życie. I to my jako chrześcijanie, którzy tak jak wszyscy inni doświadczamy śmierci, to nas ma wyróżniać, że my patrzymy, jesteśmy zwróceni w stronę życia. I to jest bardzo, bardzo ciekawe, bo ta teologia śmierci, to myślenie o śmierci w chrześcijaństwie wychodzi od takiej, od egzystencjalnego poczucia, że człowiek, który umiera, doświadcza rozbicia, doświadcza swojego unicestwienia, tak? Że to jest takie bardzo, bardzo egzystencjalne, takie bliskie nam, że no, to jest koniec. My nie wiemy, co będzie dalej. My, którzy żyjemy, mamy w sobie to tchnienie życia. Musimy nagle zostać poddani śmierci. I tutaj jest taki, pozwolę sobie na pewien trend, który mnie zawsze fascynuje. Chrystus, który przyszedł na świat, aby wziąć na siebie skutki grzechu, czyli śmierć, dobrowolnie, on to dopiero musiał czuć ten strach przed śmiercią. To Chrystus nie jest Sokratesem, który spokojnie wypił truciznę, tak, i umiera sobie, patrząc na świat spokojnymi oczami i kontemplując ten moment. Tak? Nie. Chrystus umiera z krzykiem na krzyżu. Dlaczego? Dla nas, jako ludzi śmiertelnych, śmierć jest czymś nie do pisania, jest takim końcem, tak? Wydaje się być końcem. A dla Chrystusa, który po pierwsze nie miał grzechu i po drugie był samym życiem, czystym życiem, był Bogiem, tak? Który musi wejść w coś, co jest totalnie obce w życiu, w śmierć. Czyste życie musi wejść w śmierć. Tu jest dopiero zakotwiczony strach przed tym wszystkim. Ten krzyk Chrystusa, Boże mój, czemu mnie opuścił? Ten dramatyczny krzyk, tak? On pokazuje, że Chrystus faktycznie był do końca w śmierci. W śmierć wszedł tak jak my. Nawet bardziej, bo on był samym życiem.
Czyli ten kontrast był większy według ciebie, tak?
Tak. Ten kontrast musimy dostrzec, żeby zrozumieć też powagę sytuacji, powagę tego, czego dokonał Chrystus. To nie było tak, że on sobie poszedł na krzyż i umarł. On wiedział, kim jest Chrystus. On wiedział, że jest Synem Bożym, że jest życiem. I wejście w śmierć, coś, co jest absolutnie odwrotne wobec życia, to jest, to jest, no, dla mnie osobiście jako teologa jest to wciąż, no tylko Bóg mógł to zrobić. Tylko Bóg.
Ja tutaj trochę zahaczę punkt wyjścia, o którym mówiłem, bo sprowokuję cię do próby odpowiedzi na jedno pytanie, bo tutaj próbowałem cię też namówić do odpowiedzi na jedną kwestię. Czy teologowie jakoś próbują radzić sobie z tym problemem? Bo tutaj mówimy o tym, że w ogóle Bóg nie chciał śmierci, jest to prawda objawiona, to znaczy nie chciał też śmierci cielesnej. To nie chodzi tylko o śmierć duchową, nie chce śmierci cielesnej. I teraz jak to pogodzić w sensie biologicznym? To znaczy, że my jako katolicy wierzymy w to, że po prostu człowiek fizycznie z tym ciałem byłby wieczny? Znaczy, bo z drugiej strony, jak my patrzymy na obecną kondycję swojego ciała, to nawet w znaczeniu technicznym my musimy kiedyś umrzeć. Znaczy, nie wiem, czy wiesz, co mam na myśli, tak? Że patrząc na nasz, rozwój komórek, na nasze ciało, na płyny ustrojowe, to kiedyś musi się skończyć, tak? I teraz tak, czy jeżeli prawda objawiona jest prawdą, a jest, to nie może być inną prawdą od jakby faktów biologicznych, ale tutaj nie może być sprzeczności, tak? W sensie logicznym. I teraz, czy teologowie próbują to ugryźć, czy tak trochę zażartuję trochę, na zasadzie zostawmy to Bogu, bo często jak rozmawiam z teologami i trochę prowokuję ich do takich właśnie pytań, to często jest właśnie odpowiedź na zasadzie, dobra, to jest tajemnica wiary, pogadajmy o czymś sensowniejszym. A teraz próbuję ci wbić taką szpilę teologiczną, czy jednak mają na to jakąś odpowiedź?
Ale przecież to Pismo Święte mówi o tym, Święty Paweł mówi, że całe stworzenie jęczy i wzdycha w bólach rodzenia, czekając na to, co będzie, tak? Że my oczekujemy nowej ziemi, nowego nieba. A to znaczy, że nasze ciało też jest przeznaczone do zmartwychwstania, do życia. To nie jest tak, że w chwili śmierci dusza idzie sobie do nieba na sąd szczegółowy, a my, a ciało po prostu, no, robaczki będą miały pożywkę, tak, tutaj urosną na nas drzewa, czy jak dzisiaj coraz modniejsze się robi pewne nowatorstwo w Stanach, że kompostowanie ciał, tak, na których rosną drzewa, etc., etc. Okej, kompostujcie sobie ciała, ale te same ciała Pan Bóg na sądzie ostatecznym wskrzesi. I to będzie moment nastania nowej ziemi,
czyli
nowego nieba.
Czyli sugeruje, że to, co byłoby w Edenie, gdybyśmy nie zgrzeszyli, jednym słowem, to już tam byłoby to zmartwychwstanie, to znaczy te ciała już byłyby wtedy uwielbione i one były uwielbione. Tak mam to rozumieć, tak? To znaczy, że...
Ciała w Edenie człowiek był przeznaczony do życia cały, już.
Czyli my dopiero tego doświadczymy, tego, co miało tam być, co nam się nie udało, mówiąc tak kolokwialnie, my tego dopiero doświadczymy po zmartwychwstaniu, dobrze rozumuję.
Myślę, że nawet bardziej doświadczymy. Że nawet więcej doświadczymy.
Mówi o tym chyba nawet Exultet, że właściwie to będzie coś więcej niż dzieło stworzenia na początku, tak? Że to będzie w ogóle coś więcej. Tak mi się przypomina z Exultetu.
No, to będzie... Będziemy żyć w Bogu. No, to nie będzie tylko to moment, kiedy Bóg się przechadza po ogrodzie i my sobie możemy obok Niego stanąć. My będziemy w Bogu, tak? To jest trudno uchwytny niuans taki, ale no trzeba sobie tu uświadomić, że życie po śmierci dla nas, dla wszystkich, jesteśmy wezwani do tego, aby żyć w Bogu już teraz, a w całej pełni po przejściu na drugą stronę. I to jest to, co mówi też, przerwę tylko, jedna z prefacji, że życie wiernych twoich, o Pani, zmienia się, ale się nie kończy.
Mam teraz do ciebie, Piotrze, tak dosłownie w dwóch, trzech minutach opowiedz o najbardziej, jak to nazwać, najbardziej atrakcyjnych herezjach. Wiem, że teraz tutaj zostanę ukamienowany, oczywiście to jest żart. Najbardziej takich może spektakularnych herezjach, jeżeli coś ci przychodzi do głowy dotyczących śmierci, czy w kościele w ogóle chrześcijanie, bo my się nazywaliśmy katolikami nie od razu, ale właściwie to jest zbieżne ze sobą, katolicy, tak? Katolicy, jakie mieli problemy ze śmiercią? Jakieś takie trzy najbardziej spektakularne i dziwne herezy, które się mógłbyś nam i naszym słuchaczom przedstawić? Co to mogło być?
Wiesz co, ja tak mam przed sobą cały spis herezji.
Myślę, że skończyliśmy tutaj po południu.
Ja...
Ja chyba bym zaszło cały dzień na szukaniu herezji, które konkretnie skupiają się na śmierci. Raczej ona była pomijana, kwestia śmierci, w myśleniu w cudzysłowie teologicznym, tak? Herezjarków i tak dalej. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na jedno niebezpieczeństwo, które jest bardzo dziś bardzo aktualne i w sumie chyba wraca jako pewien skutek odrzucenia tej tradycyjnej duchowości, nie tylko chrześcijańskiej. Mianowicie coś, przed czym Kościół przestrzega, a chodzi tutaj o formy spirytyzmu, które uznają, że możemy kontaktować się ze zmarłymi. Jest to bardzo niebezpieczne, ponieważ nie możemy się kontaktować ze zmarłymi. Kościół twierdzi jasno, że no tutaj, jeżeli ktoś twierdzi, że ma kontakt ze zmarłymi i sam tych zmarłych wywołuje...
To raczej to nie są zmarli.
To raczej nie są zmarli, to jest raczej ktoś, kto się pod nich podszywa. Mamy tutaj na myśli oczywiście złego ducha, szatana. I to jest bardzo niebezpieczna praktyka, która dziś wraca. Wraca jak podobnie jak wiele innych praktyk wróżbiarskich, magicznych. No niestety w fizyce, w biologii, no, w nauce w ogóle nic nie ma, czegoś jak próżnia, tak? Że w sensie takim, że no, jeżeli coś gdzieś weźmiemy, to tak, czymś innym trzeba to zastąpić, tak? Jeżeli usuniemy z naszego życia duchowość chrześcijańską, no to coś w jej miejsce musi wejść.
Dokładnie. Dlatego duchową. To jest właśnie utopia tak zwanych laickich albo neutralnych społeczeństw. Społeczeństwo nie może być neutralne, to jest jakby sprzeczne z samą ideą społeczeństwa. Także to, co mówisz, że jak...
No, już sam fakt, że w czasie rewolucji francuskiej, kiedy próbowano wytępić w jakiejś formy duchowości chrześcijańskiej wszelkie, tak uchwalono czy ustanowiono kult rozumu, jakieś inne tam kulty poboczne i próbowano tą duchowość, no, oni wszyscy doskonale wiedzieli, że nie da się po prostu wyrzucić czegoś i nie dać nic w zamian.
No właśnie, znaczy mi się tak, a to jeszcze do tego, co powiedziałeś, pamiętam, że była taka herezja chrystologiczna, która mówiła o tym, że śmierć na krzyżu była symulowana, tylko nie mogę sobie przypomnieć tej nazwy. To znaczy, że wierni gorszyli się, że w ogóle Bóg mógł umrzeć fizycznie na krzyżu, no bo przecież w to wierzymy, tak? Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał i Chrystus powróci. I były takie głosy w pierwszym, drugim wieku, że Jezus jakby usunął się i ten gość, który umarł, to nie był on. To znaczy jakby próbowano sobie logicznie wyjaśnić to, co nazywamy skandalem krzyża, tak? Że Bóg został przybity do krzyża, tak? I były takie głosy, że nie, no Bóg nie mógł być przybity do krzyża, no i to musiał być ktoś inny. To tak na zasadzie ciekawostki teologicznej. To mi się przypomniało właśnie...
No to mamy tutaj, mówimy tutaj o doketyzmie jako taki, że cierpienie i śmierć były pozorne.
To właśnie było to. Kolejny punkt teraz, panowie, do was obydwu. Jest wiele kontrowersyjnych kwestii moralnych związanych ze śmiercią. Moglibyśmy mówić to o aborcji, też częściowo o in vitro, ale ja poruszę i będę was trochę trzymał tutaj dyscyplinarnie w jednym temacie. Dlaczego? Dlaczego w jednym? Bo ten jeden temat jest niebezpiecznie atrakcyjny nie tylko dla katolików świeckich, ale i dla biskupów. I my słyszymy głosy o tym, a że może jednak tak, o czym mówię. Mówię o eutanazji. To jest temat, który wraca raz po raz w naszej dyskusji społecznej, a jednocześnie my jakoś tak czujemy, że zaczyna być bardzo atrakcyjne, bo nawet jeżeli ja sobie czytam jakieś fora i nawet katolickie, na zasadzie ktoś tam cierpiał długo, to jest tekst, no z litości trzeba mu pomóc, że to patrzenie się na to cierpienie to jest takie niehumanitarne i tak dalej, są takie słowa. Takie słowa są wyrażane. I na początku jeszcze, zanim wyrażę pytanie, to powiem, co na ten temat mówi katechizm. Dwa punkty, żeby nie zamęczyć tutaj naszych słuchaczy. 2276. Osoby, których sprawność życiowa jest ograniczona lub osłabiona, domagają się szczególnego szacunku. Chorzy lub upośledzeni powinni być wspierani, by mogli prowadzić w takiej mierze, w jakiej to możliwe, normalne życie. I 2277. Eutanazja bezpośrednia, niezależnie od motywów i środków, polega na położeniu kresu życiu osób upośledzonych, chorych lub umierających. Jest ona moralnie niedopuszczalna. I tutaj zwrócę was, panowie, uwagę w nowym katechizmie, który jest bardziej taki dialogowy, wchodzący w dialog z człowiekiem, i mamy tutaj bardzo mocne wyrażenia, że eutanazja ogólnie jest niedopuszczalna w pełni. A teraz mamy takie głosy, na przykład jak biskupów kanadyjskich, no, że właściwie trzeba, nie tylko trzeba, ale trzeba dokonać eutanazji i przed nią udzielić namaszczenia chorych. I to nie są jakieś fake newsy, tylko rzeczywiście takie głosy teologów i biskupów były w Kanadzie. I teraz, panowie, do was. Najpierw rozpocznę od Marcina. Skąd bierze się ten romans z eutanazją we współczesnej myśli? To znaczy, skąd, tak? Bo ja to postrzegam bardzo mocno, że ten romans jest bardzo mocny. Jeżeli w kwestii aborcji, no to katolicy mówią, no nie powinno się, czasami można, no znacie te głosy, to w przypadku eutanazji ten nacisk jest bardzo mocny, że ja się czuję mniejszością, ja jako przeciwnik eutanazji w Polsce czuję się po prostu mniejszością. I teraz skąd to się wzięło, Marcinie?
Ja myślę, że to ma kilka powodów. Po pierwsze, to trzeba zajrzeć do etymologii słowa eutanazja. To jest greckie określenie. Eutanazja to jest EU, przedrostek EU. W greckim oznacza tyle, co dobry. A tanasia, no to thanatos, od śmierci, tak? Więc to jest dobra śmierć. Inaczej, to jest po prostu określenie tak zwanej dobrej śmierci. To chodziło o... Jak na przykład były bitwy w średniowieczu czy gdzieś później, to były takie malutkie sztyleciki żołnierze nosili, to się nazywało misericordia. I te sztyleciki służyły temu, żeby dobijać cierpiących na polu bitwy. I to była taka, no powiedzmy, w pewnym sensie eutanazja, tak? Bo nikt tym ludziom i tak nie mógł pomóc, a jak człowiek był z urwanymi nogami, bo gdzieś tam już ktoś wcześniej to obciął i tak dalej, czy był poharatany i, że tak powiem, nie do wyleczenia, no to go dobijano po prostu sztychem między żebra prosto w serce, tak żeby szybko zabić, żeby się nie męczył dłużej. Żeby nie leżał przez kilka godzin jeszcze ewentualnie dojadany przez zwierzęta. Więc jakby to taka byłaby geneza tego, nie? Natomiast w tej chwili jakby ja widzę kilka źródeł tego. Po pierwsze, to jest fałszywe miłosierdzie, które bierze się zwykle z egoistycznego patrzenia na siebie samego, to znaczy to ja nie chcę się męczyć z tą osobą, którą ja widzę, że ona jest chora, ona cierpi i tak dalej. Mnie to ból sprawia, więc ja z racji tego, że ja coś z tym bólem chcę zrobić, który mnie tak bardzo porusza, no to ja tą osobę po prostu zatłukę, krótko zabiję, tak? Pozbawię ją życia, żeby ona już nie cierpiała, ja się nie będę też męczył, wszystko fajnie, nie? Pykniemy trumienkę, będzie okej. Okay. Więc jakby, ja to oczywiście teraz wyolbrzymiam i to przedstawiam w takich troszkę takich humorystycznych, czarno-humorowych barwach, natomiast jakby to jest ta pierwsza część, tak? Natomiast taka druga część to jest oczywiście brak porządnego filaru filozoficznego, to znaczy po pierwsze wątpliwością, jeśli chodzi o eutanazję, to jest to, że nie leczy się cierpienia poprzez zabicie podmiotu cierpiącego, bo to tak, jakby powiedzieć, był taki dowcip swego czasu w internecie, jak stworzyć szczęśliwe państwo, ano zabić wszystkich nieszczęśliwych, tak? I tu jest na takiej samej zasadzie, jak zlikwidować cierpienie ze świata, no zabić cierpiących, tak? To nie będzie w ogóle cierpienia. Więc to jest ten poziom logiki, tak? Oczywiście ja znowu, to jest wyolbrzymienie, bo ktoś by mógł powiedzieć, że no ja teraz tutaj jakby spłycam temat. Nie, to jest wyolbrzymienie, tylko pewna figura retoryczna. Istotą problemu jest to, że to podmiot cierpi i to cierpienie jest niepożądane, a nie podmiot jest niepożądany. To cierpienie chcemy wyeliminować, a nie podmiot cierpiący. Więc to jest ta subtelna różnica, którą należy zauważyć. Po drugie, jaka jest jeszcze kwestia, powiedzmy 800 lat temu, czy 900, kiedy faktycznie funkcjonowały te sztyleciki misericordia, że się zabijało ludzi na polu bitwy, ja nie chcę się wypowiadać ex cathedra, czy to było słuszne, czy nie, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że z przyczyn praktycznych było to stosowane. Bo nie dało się tych ludzi po prostu wyleczyć, uratować i tak dalej. Natomiast w dzisiejszych czasach, kiedy mamy możliwość chociażby podania dużej dawki morfiny chorej osobie i ta osoba będzie po prostu spała, no to mamy zdecydowanie lepszą możliwość. To znaczy, alternatywa dla morfiny to jest po prostu śpiączka farmakologiczna. Jesteśmy w stanie wprowadzić taką osobę w śpiączkę farmakologiczną i zobaczyć, czy jesteśmy w stanie wyleczyć tą osobę. Czasami bywa tak, że osoby w śpiączce regenerują się lepiej i to trwa 5-10 lat. Ludzie się budzą po 10-15 latach śpiączki. Nigdy nic nie wiadomo. No, ja myślę, że my nie jesteśmy jakby uprawnieni do tego, żeby wyrokować. Dlatego, że po pierwsze, i to chyba główna byłaby przyczyna, dlaczego nie jesteśmy uprawnieni do tego, by wyrokować, to jest to, że nie mamy pełnej wiedzy o przyczynach i skutkach tego, co się dzieje. Nie jesteśmy w stanie policzyć każdego atomu w ciele człowieka. Po prostu każdego atomu człowieka w ciele człowieka nie skontrolujemy i nie skontrolujemy każdego drobnego procesu, który może zaważyć o tym, że akurat ta osoba wyzdrowieje. Dlatego uważam, że ze względów bezpieczeństwa bioetycznego, żeby nie popełniać tego błędu, że my zabijamy ludzi, którzy tak naprawdę mogliby wyzdrowieć, no my powinniśmy się raczej usunąć z tego wyrokowania i stwierdzenia, że no tak, zasadniczo to tam jak ktoś już dogrywa, to że tak powiem jeszcze, dobić go już, niech już się nie męczy, nie? I proszę zauważyć też jeszcze inną rzecz, i to jest aspekt już polityczny, to jest aspekt socjotechniczny, jeśli chodzi o eutanazję. Jest już krótko tylko, żeby nie rozwodzić się na ten temat. Eutanazja jest sposobem kontrolowania populacji. To jest metoda eugeniczna i taka metoda jest zawsze niebezpieczna, jeżeli jakiekolwiek instytucje, czy to państwowe, czy prywatne, ale z racji swojej rangi kontrolujące jakiejś części funkcjonowanie społeczeństwa, czyli na przykład wszelkiego rodzaju korporacje i tak dalej, czy koncerny, one nie mogą być u władzy co do tego, komu, kiedy i jak eutanazję aplikować, bo to po prostu to grozi zwyczajnie w świecie systemem, w którym na zawołanie możemy kogoś po prostu kropnąć. Ja nie chcę mówić, bo żeby ktoś mnie nie posądził o błąd logiczno-językowy, że to jest jakieś, że to jest, to się nazywa chyba slippery slope, takie, że taka zjeżdżalnia, nie, że zacznę sobie z jednego punktu i zaraz sobie zjadę do kolejnego, tak? Nie, to jest jakby obawa, którą należy wyrazić z tej racji, że już w historii mieliśmy tego typu przypadki, z analogicznymi eugenicznymi metodami, więc żeby temu nie było gorzej, żebyśmy nie mieli powtórki jak na przykład z początku XX wieku, gdzie Amerykanie nakastrowali chyba dobre kilkaset tysięcy osób, które były niepełnosprawne, czarne i tak dalej, bo bzdurało im się po prostu, że trzeba oczyścić populację ze złych genów. A to później się lata temu, dziesiątki lat później się okazało, że to jest bez sensu, bo DNA jest jakby w pewnym sensie dziedziczne choroby są w pewnym sensie cykliczne, to znaczy DNA jest w człowieku cykliczne i nie da się uniknąć tych chorób, one będą się jakby generowały ponownie w ramach po prostu rekombinacji genetycznych, jakie zachodzą w obrębie danej populacji, więc jakby żeby temu nie było gorzej, jeśli chodzi o eutanazję, żebyśmy znowu nie popadli cywilizacyjnie w taką jakąś chorą, zaborczą ideologię, po prostu trzeba to zablokować i tyle. I posiłkować się alternatywnymi metodami, które są równie skuteczne i równie dobrze zapobiegają temu, że te osoby cierpiące leżą i się męczą, bo jesteśmy w stanie tę sprawę poleczyć.
Piotrze, teraz przejdę do bez ciebie. Eutanazji. Tutaj Marcin nam świetnie, wręcz znakomicie zarysował kontekst i polityczny w znaczeniu takim społecznym bardziej i filozoficzny i takie swoje przemyślenia na temat eutanazji. Ja ciebie dopytam bardziej o kontekst teologiczny i tutaj mamy naprawdę teologów, którzy są zwolennikami eutanazji. I teraz do ciebie właśnie pytanie, why? To znaczy dlaczego ten nurt powraca? Bo to, że my jako katolicy nie możemy eutanazji popierać. Jest to po prostu zapisane doktrynalnie, tak? No, katolicy są z przeciwnikami eutanazji. Jest to jako jakby zasada wiary, tak? Technicznie zasada wiary. Ale ciągle mamy te głosy teologiczne, tak? Czy kanadyjskich, czy niemieckich teologów. Taka nauka miłosierdzia, że jednak powinniśmy przemyśleć tą naukę. I to często wraca właśnie w wypadku różnych takich przypadków personalnych, czy Elfie Evans, czy ten włoski przypadek tej małej dziewczynki, która jednak żyje, bo tam sąd zdecydował trochę inaczej. I to cały czas te kwestie są poruszane. I teologowie, ale i katolicy na forach piszą, że no, ja poproszę o własną eutanazję, kiedy będę po prostu cierpiał. I skąd to w teologii powraca, według ciebie?
Myślę, że to jest trochę próba pójścia z duchem czasu. I oczywiście naprzeciw ogólnym tendencjom, które się pojawiają w społeczeństwie. Natomiast tutaj chciałbym się troszeczkę oprzeć na Ratzingerze. Ratzinger, mówiąc o eutanazji, czy mówiąc o teologii śmierci, wychodzi od dwóch kwestii. Po pierwsze, przełamanie tabu śmierci. Śmierć była zawsze tabu pewnie w społeczeństwie. Ratzinger zauważył, że to tabu zostało przełamane przez stworzenie ze śmierci widowiska. Śmierć stała się widowiskiem, ona jest powszechna, ona ją widzimy w filmach akcji, w telewizji, w wiadomościach. Śmierć jest wszędzie. Gdzie nie spojrzymy, książki, telewizja, internet, prasa, filmy, kino i wszędzie jest śmierć. Ze śmierci zrobiono widowisko. Śmierć przestała być pewnym tabu, została trochę w pewnym sensie odarta z tego wymiaru transcendentalnego, tak? Z tych pytań, które często człowiek sobie zadawał o tą mysterium mortis, tak? O tą tajemnicę śmierci. Została tak naprawdę sprowadzona do czysto biologicznego faktu śmierci. I to z jednej strony dobrze, bo ona ma wymiar biologiczny, nie możemy tego unikać, tego problemu, ale ma też wymiar duchowy śmierci, która rodzi w człowieku pytania. I drugim powodem, o którym mówi Ratzinger, jest kryzys rodziny. Rodzina dzisiaj wyraża, czy kieruje się często tak zwaną filozofią produkcji. Czyli dom rodzinny zapełnia się tylko w nocy, kiedy przychodzimy spać do domu, a w dzień rodzina się rozpływa. Każdy wchodzi w te tryby produkcyjne. Rodzice, praca, dzieci, szkoła, jakieś tam dodatkowe zajęcia. Nie poświęca się czasu na budowanie więzi rodziny, a w konsekwencji dom rodzinny przestał być bezpiecznym miejscem, w którym celebruje się, czy tak jak dawniej celebrowało się, i podejmowało się opiekę nad osobami cierpiącymi i umierającymi. Jeszcze drzewiej sam pamiętam pogrzeb czy pogrzeb mojego dziadka, tak? gdzie dziadek do końca był w domu, gdzie ciało było normalnie wystawione w domu rodzinnym i dzieci były wokół ciała. To nie było nic nadzwyczajnego. Dzieci się modliły różańcem przy zwłokach, tak? To była właśnie ta praktyka celebrowania czy podejmowania tego tabu śmierci dawniej. Dziś dom rodzinny przestał być takim bezpiecznym schronieniem przez to, że też dodatkowo ze śmierci zrobiono widowisko i odarto ją z tego wymiaru duchowego. Ludzie zaczęli się jej bać. Zaczęli się bać cierpienia i tej śmierci. Mało tego, przede wszystkim zaczynają się bać pytań, które cierpienie i śmierć przynoszą. I Ratzinger pokazuje taką fajną zależność, że postawa chrześcijanina wyrażona jest w suplikacji, że od nagłej i niespodziewanej śmierci zachowaj nas Pan. Tak? To jest postawa chrześcijańska. Że my boimy się, czy nie chcemy tej nagłej śmierci. Chcemy się do śmierci przygotować, chcemy być gotowi na spotkanie z Panem. Nie boimy się cierpienia, tak? Boimy się tego, że zostaniemy nagle zabrani z tego świata, czy śmierć nas zastanie i nie będziemy na to gotowi. Natomiast postawa dzisiejszego człowieka jest odwrotna. Dzisiejszy człowiek powinien śpiewać zwrotkę od powolnej i przeciągającej się śmierci zachowania.
Czyli jednym słowem rozjechała się wizja chrześcijańska i wizja społeczna śmierci, bo to co powiedziałeś, właśnie tak. na tym, co mówiłeś, bo suplikacja mówi nam, że naszym antycelem jest śmierć nagła. Znaczy to jest taki nasz antycel, bo trzeba być hiperświętym, bo nawet święci się bali nagłej śmierci, czyli jak trzeba być świętym, żeby być de facto przygotowanym na nagłą śmierć? Chyba nie da się technicznie być przygotowanym duchowo. No, trzeba by być... Tak.
No nigdy nie masz pewności, tak?
Czy jesteś faktycznie gotowy, tak? Czy to ludzie kochają nagłą śmierć w tym sensie, że właśnie chcą nagłej śmierci, no bo dla nich celem jest bycie nieciężarem, zamiast tego, czy ktoś będzie gotowy, czy nie. I chyba właśnie też z tego wynika problem z eutanazją, że Kościół musi zacząć mówić o śmierci. Ja jestem oczywiście przeciwnikiem takich średniowiecznych chwytów retorycznych, że ksiądz stawiał jakąś kadzi ze smołu w kościele, ale chyba pytanie do Kościoła o to, żeby wreszcie właśnie przypomniał sobie katechezę taką eschatologiczną o rzeczach ostatnich. Czy po prostu mówić też po prostu wiernym na kazaniu w jakiejś wiosce o tym, że sorry, słuchajcie, wy umrzecie. Naprawdę, jeżeli będziecie grzeszyć i umrzecie, to będziecie mieli spory problem, bo to jest nasza perspektywa, tak? Bo katolik nie ma się bać de facto cierpienia, czy samej śmierci, tylko ma się bać tego, że nagle stanie przed Bogiem i będzie miał problem. I to jest taka moja puenta do tego, co wy powiedzieliście. I jakby tutaj Kościół musi walczyć z tą perspektywą innego postrzegania eutanazji.
Jakbym mógł ci przerwać, bo jest ważna rzecz, którą Ratzinger zauważył, to jest taki niuans, o którym muszę powiedzieć, bo po prostu mnie coś zje. Przepraszam. Ratzinger zauważył, że dzisiejszy świat stara się sam zbawić człowieka od cierpienia i śmierci. A to oznacza, i mało tego, to staranie się, ten cały na nakłady finansowe, sił pracy i tak dalej, na to, by być tym zbawicielem od cierpienia i śmierci, właśnie na przykład przez eutanazję, która na przykład w Belgii czy Holandii może dotyczyć już dzieci nawet, staje się w Belgii nawet bez granicy wieku. Mamy tutaj do czynienia z groźbą pomylenia sobie tego, kto jest zbawicielem, a kto nie. Że świat bierze na siebie i mówi, jeżeli mówisz o biskupach czy teologach kanadyjskich, którzy przyklaskują po cichu eutanazji lub coraz głośniej, to znaczy, że oni w zasadzie, co z tego, co mówi Ratzinger, może, że oni po cichu zaczynają odrzucać Chrystusa jako zbawiciela. Przyklaskują filozofii społecznej, filozofii śmierci aktualnie panującej w społeczeństwie, że trzeba człowieka wybawić od cierpienia i śmierci, ale pomijając krzyż. Bez krzyża.
Wiecie co, mi się wydaje, panowie, że w ogóle w tej chwili, jakby to, co Piotrze mówisz, że jakby kategoria cierpienia stała się czymś złym. To cierpienie stało się moralnie złe, a tymczasem ja pragnę przypomnieć, że okej, bezsensowne cierpienie, jakby torturowanie, czy to zwierząt, czy ludzi, to jest takie oczywiste, bezsensowne, obrzydliwe zło, które jakby jeży włosy na głowie i na plecach, tak? Ale jeżeli mówimy o takim cierpieniu w takim sensie jakby czysto sensytywnym, na zasadzie ja cierpię, ponieważ to jest sposób, w jaki moje ciało daje mi informację o tym, że hej stary, coś jest z tobą nie tak, trzeba iść do lekarza, bo chłopie, rozpadasz się, ręka ci gnije, nie? Coś takiego na tej zasadzie. Oczywiście w pewnym momencie życia jakby to ciało rozpadać się zaczyna całe, stopniowo, tak? Komórki nie regenerują się prawidłowo, a jeśli się regenerują, to robią to, po prostu regenerują się starsze, więc automatycznie mniej żywotne i to ciało stopniowo traci wydajność i funkcjonalność. Więc automatycznie wszystko nas wtedy boli, tak? Natomiast ja pragnę zauważyć, że to jeszcze nie jest powód do tego, by orzekać, że to jest złe, to jest nieprzyjemne, to jest trudne, to tworzy pewne egzystencjalne problemy w człowieku, bo przedłużona ekspozycja na jakiekolwiek cierpienie, czy to psychiczne, czy fizyczne, zwykle rodzi się z tego stres, więc automatycznie taka ekspozycja na długotrwałe cierpienie powoduje również depresję, powoduje zaburzenia psychiczne. Natomiast ja pragnę zauważyć, że po prostu, ja nie chcę tu zabrzmieć jak to się mówi, jak taki Janusz, który po prostu przychodzi i na trudne pytanie egzystencjalne swojego 12-letniego syna mówi: synu, nie przejmuj się, daj sobie spokój, takie jest życie. Taki mamy klimat. Nie chcę tego powiedzieć, ale, drodzy Państwo, niestety, no tak jest, taki mamy klimat, że jesteśmy biotycznymi stworzeniami, które się rozpadają po około 70 paru latach życia, więc, a wcześniej jak coś nas przejedzie albo spadniemy z drabiny z drugiego piętra. Także ja byłbym jakby za tym, żeby przede wszystkim żeby nadać znów na nowo cierpieniu przede wszystkim kategorię neutralności moralnej. W tym sensie, że nie, że nagle mamy przyzwolenie na sprawianie komukolwiek cierpienia. Nie, to jest oczywiście złe i do tego nie mamy żadnej wątpliwości. Nie, ja mówię o sytuacji, w której po prostu jest niezawinione niczym cierpienie ludzi czy zwierząt, gdzie dochodzi do katastrofy naturalnej, tsunami czy cokolwiek innego, zalewa masę miast, ludzie giną, jest ogrom cierpienia. I zwykle co do tego jest podnoszona takie larum na zasadzie: no tak, no to gdzie ten Pan Bóg w takim razie, skoro to takie tutaj się rzeczy złe dzieją? No, Pan Bóg jest tam, gdzie ma być, na swoim miejscu, zaprogramował wszechświat, funkcjonuje prawidłowo, podtrzymuje go w istnieniu, tak on funkcjonuje i po prostu jakby to, że mamy cierpienie, to Bogu dzięki, bo gdybyśmy go nie mieli, to byśmy się gryźli po policzkach, czy przypalalibyśmy sobie kończyny, bo byśmy nie wiedzieli, że coś się tam złego dzieje. Także traktujmy cierpienie normalnie jako część życia, tak samo jak jedzenie, picie i masę innych czynności. Ja tak do tego podchodzę.
Katechizmowi Kościoła Katolickiego, bo on w jakiś sposób może nie tyle, że spina, ale stara się znaleźć centrum w tym, co powiedzieliście, bo ciekawe jest to, że katechizm nie podważa problemu ogromnego cierpienia ludzi, którzy umierają w bardzo powolnie. I teraz tutaj, co katechizm nam proponuje? 2279. Nawet jeśli śmierć jest uważana za nieuchronną, zwykłe zabiegi przysługujące osobie chorej nie mogą być w sposób uprawniony przerywane. Stosowanie środków przeciwbólowych, by ulżyć cierpieniom umierającego, nawet za cenę skrócenia jego życia, może być moralnie zgodne z ludzką godnością, jeżeli śmierć nie jest zamierzona ani jako cel, ani jako środek, lecz jedynie przewidywana i tolerowana jako nieunikniona. Opieka paliatywna stanowi pierwszorzędną postać bezinteresownej miłości. Z tego tytułu powinna być popierana. Tutaj właściwie nie wiem, czy jest coś do komentarza, bo ja się często zachwycam tym katechizmem, dlatego że on jest taki bardzo klarowny, po prostu mówi w trzech zdaniach to, co powinien powiedzieć przede wszystkim tak, że katolicy mają popierać opiekę paliatywną, raz. Dwa, że obniżanie cierpienia jest ogólnie moralnie dopuszczalne, a nieraz w jakiś sposób moralnie nakazane, aby śmierć nie była zamierzona ani jako cel, ani jako środek, tylko jakby dorozumiana dodatkowo. No i kolejna kwestia, że tutaj jak najbardziej środki przeciwbólowe, które nawet mogą jakoś zmieniać świadomość tych osób, mogą być przedyskutowane, bo to właśnie co my mówiliśmy, że Kościół nie boi się tego problemu moralnego osób, które bardzo, bardzo długo cierpią. Ale jednocześnie on mówi, czy to co Marcin chyba to tak na koniec konkluzji powiedział, że my mamy skracać cierpienie, nie skracać człowieka. W sensie jakby mamy kończyć cierpieniem, a nie kończyć człowiekiem. I to jest bardzo, bardzo, bardzo katolickie podejście. I właściwie nic bardziej katolickiego mi się wydaje tutaj byśmy nie powiedzieli. To znaczy, że mamy walczyć na ile możemy z cierpieniem, znaczy jakby kończyć to cierpienie, a nie kończyć człowieka. I jakby tu jest rozróżnienie między podejściem katolickim, a nie katolickim w eutanazji. To znaczy, katolickie podejście mówi tak, że za wszelką cenę ty nie możesz mieć jako cel skończyć człowieka, a zwolennicy eutanazji mówią, no dobra, czasem trzeba skończyć z człowiekiem. I chyba to jest jakby problem tego, że my jako katolicy po prostu musimy przekonać, między innymi też i takimi audycjami przekonać właśnie ludzi do tego, że eutanazja nie jest rozwiązaniem. Rozwiązaniem jest właśnie to, co mówi katechizm 2279, nowoczesna, sprofesjonalizowana opieka paliatywna. I to jest jakby właśnie, tak mam wrażenie, że to jest odpowiedź Kościoła, no nie tylko mam wrażenie, bo to jest odpowiedź Kościoła zapisana w katechizmie.
Ja pragnę zauważyć, że w tej chwili jeszcze jakby medycyna rozwija, jakby wiedza na temat funkcjonowania ludzkiego mózgu rozwija się na tyle, że znowu, żeby ktoś mnie nie posądził jakieś błędy logiczne, że tam ad futurum, jakieś tam przypisywanie jakimś przyszłym wydarzeniom nie wiadomo jakiej rangi, ale o co chodzi? Ja nie wiem, ile lat to będzie, jeśli chodzi o rozwój medycyny, ale możliwe, że niedługo będzie to możliwe, by na przykład osoby, które są już objęte bardzo zaawansowaną opieką paliatywną z tej racji, że my wiemy po prostu, że te osoby umrą. Jakby my to wiemy, miesiąc, dwa, trzy, my widzimy, że ta osoba jest w stanie tragicznym i ona umiera. I my się z tym nie kryjemy w żaden sposób. To jest też kolejna rzecz, która jest strasznie ważna, jeśli chodzi o taką perspektywę egzystencjalną w zetknięciu się z człowiekiem umierającym. Nie kryć się z tym, że my widzimy, że on umiera i nie uciekać od tego po prostu, że przychodzimy do chorego i my bez przerwy mu po prostu trujemy cztery litery, mówimy, no nie przejmuj się, będzie ci lepiej, będzie dobrze, jeszcze z tego wyjdziesz. Nie, chłop umiera, 3 miesiące, będzie trup. Przestań mu tak gadać, bo po prostu mu trujesz tyłek. To jest psucie komuś nerwów jeszcze bardziej. Ta osoba jest doskonale świadoma, że umrze i nie ma sensu mu gadać pierdół jeszcze kolejnych. Ale do czego zmierzam? O co chodzi? Będziemy mogli, to jest moje podejrzenie tylko, to jest pewne moje wyobrażenie co do przyszłości. W przyszłości, czy to implantować pewne stymulatory bioelektryczne w mózg po to, by wyłączać na przykład ośrodki zbólowe w mózgu. I w ten sposób będziemy mogli dalej się w zupełności opiekować tymi osobami. One będą dalej jadły, piły, wydalały, będą wszystkie funkcje zachowane, ale będą miały wyłączone cierpienie. Po to, żeby te katusze, które oni przechodzą, nie doprowadzały do tego, że tak naprawdę oni na starość, przed śmiercią, na miesiąc, półtora przed śmiercią, staną się okropnymi, toksycznymi osobami, które nienawidzą wszystkiego i wszystkich, włącznie ze sobą, bo mają dość swojego własnego cierpienia. A gwarantuję, że osoby cierpiące, one bywają sytuacje, że naprawdę nie znoszą świata, siebie i wszystkich naokoło, bo wszystko ich denerwuje i to jest zupełnie normalne. Zupełnie normalne.
Teraz bez zwłoki, bo jeszcze mi się będzie czas na takie komentarze ostatnie. Też Marcinie, postaraj się syntetycznie to zawrzeć. Mam do ciebie takie pytanie zamykające to wszystko, bo powiedzieliśmy o śmierci filozofa, o śmierci jak śmierci katolika, eutanazji. A teraz zadam ci takie proste pytanie. Czy jest możliwość, by filozofia jako nauka była przestała być uprawiana? W tym sensie, oczywiście, że ludzie będą sobie do końca świata jakieś tam pytania egzystencjalne zadawali, ale czy po prostu w tym świecie technokratycznym, kiedy wyobrażasz sobie XXIII wiek, XXI wiek naszej ery, i na przykład ktoś stwierdzi, że właściwie nie ma sensu zadawać sobie takich abstrakcyjnych pytań. Czy w ogóle takie rozważenia samych filozofów o w ogóle przyszłości filozofii są? Czy ta nauka kiedyś umrze? Jak to widzisz?
Są takie rozważania, to jest pytanie, czy filozofia ma jeszcze sens. Ja odpowiadam na to pytanie tak, będzie miała sens do skończenia świata i po nawet skończonym świecie dalej będzie miała sens z prostej przyczyny. istota ludzka jest istotą przede wszystkim o bardzo ogromnym potencjale, który jest niezrealizowany. I ten niezrealizowany potencjał wymaga nieustannej aktualizacji, więc my cały czas aktualizujemy swoją wiedzę o rzeczywistości i bycie przenikniętym przez Boga w moim wyobrażeniu jest jednym z najbardziej dynamicznym elementem egzystencji człowieka przyszłej, pośmiertnej i po zmartwychwstaniu, a to z tej racji, że elementem jakby szczęścia człowieka jest poznawać. Elementem szczęścia człowieka jest mieć kontakt z czymś, co my możemy pojąć i co możemy w pewien sposób we własnych myślach zawładnąć dla siebie. I to jest niezwykle, niezwykle szczęśliwe. To jest coś, co daje nam niezwykłą satysfakcję i szczęśliwość. I nie wydaje mi się, żeby Pan Bóg w swojej wielkiej mądrości i wielkiej pomysłowości nie wpadł na to, że hej, w sumie to jak ja zrobię człowieka, który będzie miał rozum, wolną wolę i władze poznawcze, to on będzie raczej tak bardzo zainteresowany, to będzie bardzo zainteresowany poznawaniem świata, więc tak w sumie, no, zamiast robić mu jakiegoś Matrixa i tylko tam dyskietki mu wsadzać po prostu gotowe ze wszystkim, to niech on sobie sam spokojnie poznaje ten świat przez tysiące, miliardy lat i tak dalej, nie? Natomiast czy filozofia umrze jako taka nauka? Ja uważam, że w takiej formie, jaka ona w tej chwili jest, no nie będzie zachowana oczywiście przez nie wiadomo ile, bo w pewnym momencie, jeżeli nie nastąpi paruzja, nie wiem, jutro, a ani za 500, ani za 1000 lat, i jeżeli wszyscy się tu nawzajem po prostu jako cywilizacja nie powybijamy i zaczniemy kolonizować kosmos, tworzyć te wszystkie wspaniałe rzeczy, które w tej chwili obserwujemy tylko w science fiction, no to oczywiście filozofia w takim sensie, w jakim jest obecnie, ona zniknie, dlatego że dojdziemy do punktu, w którym to, co teraz dla nas jest magią, co jest science fiction, co jest właśnie bardziej nawet fiction, a mniej science, będzie realiami, to będzie realne, tak? Może być realna regeneracja komórek na poziomie molekularnym, tak? To jest możliwe w tej chwili, dla nas to jest cud, tak? A może być to możliwe za 1000 lat, my tego nie wiemy, tak? Więc w takim sensie pojawią się nowe pytania na zastany stan rzeczy, tak? I pojawią się nowe pytania na zastaną rzeczywistość, bo jeżeli na przykład odpowiemy sobie na pytanie, no to jak ta rzeczywistość na poziomie materialnym jest zaprogramowana, zrealizowana, jak ona funkcjonuje, co organizuje rzeczywistość u podstawy, tej elementarnej podstawy, jeszcze poniżej kwarków. Jeżeli odpowiemy sobie na pytanie o tajemnicę istnienia, no to automatycznie zrodzą się nowe pytania, bo my nagle znamy mechanikę, fizykę działania świata, o którą zapytywał sam święty Tomasz, o którą, przecież to on ukuł koncepcję egzystencji, tak, istnienia, tego podziału na istotę i istnienie, więc on pytał o istnienie, a my tu teraz odpowiadamy realnie, my badamy naocznie, przy pomocy naszej aparatury, czym jest istnienie, co to jest tajemnica istnienia. No i automatycznie będzie to rodziło nowe pytania filozoficzne, więc w takim sensie to będzie oczywiście nowa filozofia. Stara umrze, pojawi się nowa. Ktoś by mógł powiedzieć, że pewnie ta późniejsza, ta przyszłościowa filozofia to nie będzie już taka sama filozofia, jak będzie, powiedzmy, jest to teraz filozofia. Natomiast w takim ogólnym sensie, jako po prostu umiłowanie mądrości, czy raczej umiłowanie poznania i wiedzy i świadomości o tym, jak rzeczywistość funkcjonuje, ja myślę, że to jakby to nie zniknie w tym sensie, że nie może, bo po prostu no, taka jest natura człowieka i to my zawsze chcemy wiedzieć, co będzie.
Za wasze komentarze, za dyskusję, która jak zawsze okazuje się jeszcze bardziej fascynująca, niż się tego spodziewamy. To była dyskusja o śmierci, o życiu, o Chrystusie, o eutanazji, o filozofii, o śmierci filozofii. Dziękuję wam bardzo, panowie, za te wasze przemyślenia. Zapraszam naszych słuchaczy do kolejnych podcastów. W kolejnej serii, w kolejnych podcastach powiemy sobie o szczęściu. O szczęściu nie dla wszystkich, o tym w ogóle, jak dzisiaj rozumiemy szczęście. O tym, jak dzisiaj teologia rozumie niebo. No i o różnych takich filozoficznych i teologicznych problemach z niebem. A mówili dla państwa Bartłomiej Wojnarowski, redaktor naczelny miesięcznika Adeste. Bardzo dziękuję. Marcin Worek. Bardzo wam dziękuję, panowie. Do usłyszenia i wszystkiego dobrego.
Marcin Worek, tak.
Moje uszanowanie.